Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Mam piękny widok na morze z pierwszego piętra Muzeum Miasta Gdyni, z miejsca, gdzie zaczyna się wystawa Morze Miasto Port, otwarta 10 lutego. Ważna dla Gdyni data i otwarta też z powodu jubileuszowej okazji, ale myślę, że o tym wszystkim to najlepiej opowiedzą kuratorki, czyli pani Gabriela Zbirochowska-Kościa.
Dzień dobry, witam.
I pani doktor Anna Orchowska-Smolińska.
Dzień dobry.
Od tego zacznijmy, bo to są zresztą pierwsze słowa na wystawę wprowadzające, prawda, że w 1922 roku, czyli równo 100 lat temu, Sejm Polski przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Ale to nie jest wystawa historyczna, tylko malarska.
Ta wystawa była też bardzo dobrą okazją dla nas, żeby zaprezentować też w dużej mierze dzieła pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Ta wystawa jest w dużej mierze malarska, ale także nie zabraknie przykładów grafiki, rysunków. Pojawią się także plakaty z okresu międzywojennego, a także rzeźba czy pojedyncze przykłady tkanin. Jednak bez wątpienia jest to wystawa w dużej mierze malarska.
Obejrzałam ją sobie pobieżnie i liczę na dokładne kuratorskie oprowadzenie, ale myślę, że mogę powiedzieć, że jest to po pierwsze opowieść o tym, jak rodził się port w Gdyni, a po drugie opowieść o fascynacji malarzy różnych pokoleń, bardziej i mniej znanych, tym, co się tutaj właśnie wtedy działo.
Tak, owszem, okazuje się, że artyści w różnych okresach wypowiadali się swoim artystycznym językiem na temat Gdyni jako portu, otoczenia, całego procesu budowy, dosyć skomplikowanego, natomiast niesłychanie interesującego, jak się okazuje, dla ich samych. Także swoim językiem opowiedzieli pewne fakty, pewne momenty, pokazali istotne obiekty i przestrzenie, dzięki czemu udało się w miarę kompletną historię, którą wraz z Gabrysią postanowiłyśmy Państwu przedstawić, pokazać.
Są tutaj takie działy, takie hasła, prawda? Może nie wszystkie, ale mogłyby Panie któreś z nich wymienić, bo to nas od razu jakoś tak ukierunkuje i opowie o tym, o czym jest ta wystawa.
Między innymi tak, z lotu ptaka, obok sieci, przy pracy, w budowie. Druga część wystawy poświęcona jest głównie wizerunkowi morza. Morza, transatlantyków, różnego rodzaju jednostek pływających, czyli na grzbietach fal, w ciągłym ruchu, w stoczniowym doku.
A to, co słyszymy, to też jest część wystawy?
To jest wideoart autorstwa Ksawerego Kierklewskiego i Arkadiusza Krupińskiego. Ksawery Kierklewski odpowiadał za fotografię, też fotografii, natomiast Arkadiusz Krupiński odpowiadał za dźwięk. I te dźwięki mew, odgłosy mew i różnego rodzaju odgłosów portowych, które właśnie słyszymy, dobiegają właśnie z tej części przejściowej między salą pierwszą a salą drugą.
Zanurzamy się tam? Tak? Ja poproszę o wskazanie rzeczy najciekawszych, najbardziej fascynujących, choć zapewne wszystkie takie są.
No, chociażby na wstępie przedstawiamy Państwu jako takie otwarcie wystawy, przedstawiamy wspaniały gobelin Teresy Szydłowskiej. Taka dosyć ideowa praca, można powiedzieć, która pokazuje praktycznie ukryty dla oczu osób, które w tym czasie gdzieś tam Gdynię odwiedzały, moment i miejsce, ponieważ jest to pokazana przestrzeń budującego się, realizującego się awanportu, czyli tego wejścia na tereny wodne portu. No i tu Teresa Szydłowska pokazuje coś, co przed jej oczami nie stało. Co więcej, nie mamy potwierdzenia, że takie źródła fotograficzne były w jej posiadaniu, więc pokazuje pewną przestrzeń i moment zgodnie ze swoją wizją, tak można powiedzieć. Natomiast okazuje się, że ta wizja jest dosyć skorelowana z rzeczywistością i tak rzeczywiście mogło to wyglądać. Czyli widzimy rzekę Chylonkę, która gdzieś tam zza naszych pleców wypływa i widzimy ten awanport domykający również falochrony gdzieś z tyłu horyzont. Taka wizja.
Wizja, jak rozumiem, przez nią określona, tak? Bo tak gdybyśmy patrzyli, to może być właściwie wszystko, od abstrakcji poczynając, po dowolną rzeczkę wpadającą do morza kończąc.
To jest raczej konkretne miejsce i Teresa Szydłowska zatytułowała ten swój gobelin Zanim powstało miasto. W pewnym sensie też mówiąc o tym, że port był inicjacją powstania miasta, tak? Także to też możemy dwuznacznie ten tytuł rozumieć.
Już tak dodam od siebie, że chociaż ta praca jest dosyć lakoniczna, operuje takimi lakonicznymi środkami wyrazu, lakonicznymi formami, no to tak jak już koleżanka wspomniała, jest kluczowa dla naszej opowieści, czyli niby ten estetyczny dobór środków, a jednak no, pewnie takie symboliczne, kluczowe otwarcie tej naszej opowieści, tej naszej wystawy.
Skupiacie się Panie właśnie na obrazach, interpretacjach, bo tak myślałam, że może tutaj znajdę biografię artystów, bo przecież Gdynia odgrywała w wielu tych biografiach ważną rolę, prawda? Chociaż Kazimierza Ostrowskiego, którego może nie wszyscy z tym kojarzą, ale on tak z bratem malował szyldy.
Malował tak, razem z swoim bratem Zygmunty szyldy na statkach na początku, później właśnie od lat 80. był profesorem Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. No niesamowita, legendarna wręcz osobowość. Mamy właśnie parę opowieści zarówno tych członków rodziny, jak i studentów, którzy z wielkim sentymentem profesora wspominają. Mają mnóstwo ciekawych, zabawnych anegdotek, ale też no, był bardzo ciepłym i otwartym człowiekiem, tak od tej strony prywatnej.
A tu możemy oglądać jego obrazy. Kilka, o ile się zdążyłam zorientować.
10 prac Kazimierza Ostrowskiego, które prezentujemy głównie w tej sali drugiej.
To możemy podejść, dobrze? A potem jak nas los poprowadzi.
Tak.
Bo to jest też jego fascynacja portem i budową chyba, prawda? One takie są...
To jest, a właśnie, jeżeli moglibyśmy się tutaj zatrzymać, ja bardzo lubię zestawiać ze sobą tych dwóch artystów, ponieważ tutaj mamy Kazimierza Ostrowskiego z tą żywą, pełną ekspresji, brawurową wręcz kolorystyką i takim no, trochę światem dziecka, prawda, bo tutaj nie ma żadnej takiej logiki konstrukcyjnej. No to jest taki dziecięcy, pełen takiego wigoru, pełen energii świat.
Port z klocków trochę.
Port z klocków, tak, troszeczkę. A tutaj troszeczkę na zasadzie takiego kontrastu, uporządkowany, geometryczny, precyzyjny Kazimierz Śramkiewicz. I widać tutaj bardzo wyraźnie, nie tylko tutaj, ale w innych obrazach może jeszcze bardziej, pokłos jego wykształcenia architektonicznego, ponieważ Kazimierz Śramkiewicz studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, czyli zupełnie jakby inne światy, inne spojrzenie na port, ale no równie fascynujące i pociągające, no przynajmniej dla mnie.
Ja myślę, że i tu widać pewne zauroczenie, prawda? Ja wiem, że to nie jest zbyt fachowe określenie, ale wydaje mi się, że coś w tym było, w tych kolorowych konstrukcjach kontenera, które do tej pory kto by nie przejeżdżał przecież nad bazą kontenerową, to zawsze przyjemnie popatrzeć, prawda? Na te dźwigi, na te kolorowe pudełka tutaj też, a tutaj z kolei ten brzeg morza, jakieś boje jakieś i w oddali właśnie te dźwigi. No to jest, ogólnie morze ma to do siebie, że nas zauracza i każe na siebie patrzeć, prawda?
Tak, może wciąga, pochłania, absolutnie. Jest to magia i dla wielu artystów była to magia.
Dodatkowo taka dosyć złożona przestrzeń portowa i stoczniowa jest takim niedostępnym dla nas na co dzień miejscem, przestrzenią całkiem tajemniczą i fascynującą w zasadzie od okresu międzywojennego, kiedy to właśnie do Gdyni się przyjeżdżało po to, żeby odwiedzić budujący się port. Myślę, że teraz w dalszym ciągu gdzieś tam widoki widziane podczas przejazdu chociażby samochodem w tych rejonach okołoportowych, zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni, one fascynują, są interesujące, są rzeczywiście pełne życia, barw i czegoś, co no, nie wiemy, co tam się dzieje.
Pani jako, można powiedzieć, znawczyni architektury Gdyni, prawda, oprowadzająca nas po jej zabytkach no, z międzywojnia, patrząc tutaj na ten obraz Kazimierza Śramkiewicza, widzi Pani konkretne miejsce, konkretne budynki?
Bardzo często tak. Rzeczywiście tu akurat Śramkiewicz poza rzeczywiście tytułem Port w Gdyni, on owiał pewną tajemnicą, czyli skupił się na absolutnie takim prozaicznym, utylitarnym detalu o żywych barwach. Detalu, który gdzieś tam jest rozłożony na nabrzeżu. W dali widzimy no, pewien zarys, tak, terenów portowych, natomiast nic konkretnego. Ale w wielu pracach okazuje się, że ten port, jakieś ikoniczne elementy infrastruktury, czy też zabudowy, one bezsprzecznie nas odwołują do konkretnego miejsca.
A wskaże Pani swoje jakieś ulubione, może przez siebie opisane, bo proszę Państwa, kuratorki tutaj zamieściły komentarze przy pracach swoje własne.
Chociażby w tej części, gdzie zgodnie z tym hasłem na drugim planie odwołujemy się do pewnych właśnie obiektów, które gdzieś tam na drugim planie tej przestrzeni portowej się pojawiają i konkretnie identyfikują to miejsce. Mamy taką kolekcję obrazów, gdzie pojawia się istotny obiekt architektoniczny, takie jak chociażby tu na tej ścianie Łuszczarnia Ryżu, Olejarnia Portowa, czy też Gdyński Elewator. No są to obiekty, które jesteśmy w stanie stuprocentową praktycznie pewnością rozpoznać. Niezależnie od tego, jaką technikę artysta stosował, na ile ona była precyzyjna, a być może właśnie absolutnie traktująca w abstrakcyjny nawet sposób pewne formy rzeczywiste, portowe, no nie mamy wątpliwości, że odwołuje się do tych konkretnie miejsc. Co więcej, nawet tu próbowałyśmy z koleżanką dochodzić do tego, w którym miejscu artysta postawił swoje sztalugi, czy rzeczywiście tam stał ze szkicownikiem i robił szkic do obrazu. Dlaczego konkretnie to miejsce? No czasem data, tak, powoduje, że nie mamy wątpliwości, że to miejsce było akurat kluczowe. Ono ze względu na to, że artysta z jakimś momentem historycznym obcował, przeżywał go, to był powód, dla którego ten obiekt i ta przestrzeń stała się tematem jego obrazu. I przykładem może być chociażby ta para, jest to grafika i olej Stanisława Rolicza. I tu Rolicz pokazuje dworzec morski, który świetnie znamy, ale w takim przełomowym momencie, w 1946 i 1947 roku. I to istotne, bo sąsiad tego dworca morskiego, czyli kapitanat portu, takie dwa kluczowe, jeśli chodzi o funkcje portowe obiekty, no one były w takim momencie trochę rozdroża, tak? Tuż po wojnie. Kapitanat bardzo mocno uszkodzony i widzimy ewidentnie na tym górnym płótnie opartych w narożniku tego płótna o pewne ścianki, jakieś rozrzucone gruzy, kamienie mężczyzn. No, to są właśnie gruzy rozebranego chwilę wcześniej kapitanatu portu. A funkcję tego kapitanatu przejął dworzec morski. Tak to było aż do realizacji w latach 60. nowego budynku dla kapitanatu portu. Więc Rolicz nie przez przypadek tytułuje obraz, na którym znajduje się dworzec morski, kapitanat portu. To nie przypadek i tego typu dochodzenia, dlaczego w ten, a nie inny sposób artysta coś ujął, dlaczego tak to zatytułował, no były dosyć interesujące i ciekawe.
Mogę zapytać, od czego pani zaczęła myślenie o tej wystawie? Które prace, czy którzy artyści tacy byli oczywiści, albo może pani ulubieni, że pomyślała pani, że to musi być koniecznie?
No na pewno obraz Karola Gajewskiego, który mamy tutaj na tej ściance, który był też scenografem, zajmował się między innymi wytrażnictwem, no trochę mniej znany, jak szukamy informacji, to do tej pory niewiele co prawda o nim wyszukałam, niezbyt dużo, ale no po prostu zachwyca mnie taką sztownie dobrana kolorystyka tego obrazu. To jakby samo serce tego industrialnego krajobrazu, pejzażu i też taka ciekawostka, ta złota partia, może by się wydawało, że to jest niebo. I no, tak uznałyśmy z koleżanką, że prawdopodobnie jest to węglowy pył, którym pracownicy byli często spowici i unosił się do góry i pochłaniał sobą wszystko. Natomiast znakomicie to koresponduje z oranżem tych wagonów i z tymi wszystkimi detalami. Po prostu piękny obraz, jak tylko go zobaczyłam, stwierdziłam, że absolutnie musi mieć swoje miejsce na wystawie, więc bardzo się cieszę, że taka okazja, mieliśmy taką okazję, żeby go tu wyeksponować.
Tutaj są prace z Muzeum Miasta Gdyni, z Państwowej Galerii Sztuki.
Z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, tak, z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest też kilka prac od osób, kolekcjonerów prywatnych.
Ciekawa jestem, jakie są w tej chwili zbiory malarstwa Muzeum Miasta Gdyni, bo no nie wiem, jak przeczytałam, że chyba samego Radziszewskiego 111 obrazów.
Tak. To w 2019 roku właśnie pozyskaliśmy te 111 prac Włodzimierza Bogod Radziszewskiego. Zresztą mamy też jego obraz wypożyczony przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Oto on, port gdyński nocą, taki dosyć impresyjny, eteryczny, niedopowiedziany, tajemniczy, ale też jeden z moich ulubionych. Trochę taki port w innej nietypowej scenie. Chyba jeden z nielicznych nokturnów, które tutaj przedstawiamy na wystawie. Jest jeszcze nokturn Mariana Mokwy, ale to już jest taki bardziej morski, typowo morski.
Pełen ekspresji obraz i przyznam szczerze, że sama byłam ciekawa, jakie będą reakcje. Podczas pierwszego dnia otwarcia wsłuchiwałam się w reakcje i one od pełnej euforii i zachwytu po pewne powątpiewanie, no takie skrajne reakcje. Także obraz rzeczywiście nietypowy, gdyż budzi mocne reakcje, także wśród znawców.
No, Włodzimierz Pogoda-Radziszewski, malarz amator, czy nie? Nie można tak o nim powiedzieć.
Nie odebrał takiego stricte wykształcenia, ale działał w różnych właśnie kołach plastycznych, też był uhonorowany różnymi nagrodami jakby, więc na pewno ten potencjał artystyczny przewijał się w jego pracach. No, sama się zajmowałam też tą spuścizną po nim, bo dokonywałam selekcji wyboru, więc szczególnie portrety. On potrafił w czasie wykładu kilkoma kreskami bardzo dobrze oddać te rysy przysypiającego obok kolegi, taka anegdotka, więc gdzieś tam absolutnie ten potencjał artystyczny w nim tkwił.
W żaden sposób nie umniejszałam tutaj wartości obrazów ani samego artysty, tylko tak sobie pomyślałam, że ci po uczelniach tam berlińskich, paryskich i innych, prawda? A on pracował w marynarce wojennej?
Tak.
I malował, ale skoro powiedziała pani portrety, są tu też portrety. Tak sobie pomyślałam, że może chociaż spojrzeć na nie, bo to jest rzeczywiście taka historia.
Portret inżyniera Jana Śmiedowicza, taka ciekawostka, że to była jedna z pierwszych prac najwcześniejszych, które trafiła do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. Jeden z najwcześniejszych numerów inwentarzowych, za jego plecami słynna elektrownia. Jeden z nielicznych takich przedstawień wizerunków gdyńskiego portu ze śnieżną scenerią.
No to w szczególnym kontraście z postacią, prawda? Zwłaszcza
tak,
z twarzą.
Tak, ta postać się tak mocno dosyć wybija na tle. Podobnie jak kapitan Zaleski na obrazie
obok. To też tak jakby zdjęcie wklejono w obraz.
Tak, to jest specyficzna rzeczywiście technika, taka mocno fotograficzna i zresztą sam autor chętnie wykorzystywał fotografię do tego, żeby bardzo precyzyjnie i trafnie, konkretnie uchwycić detale. Także jest to jeden z trzech przynajmniej, tak, obrazów Kosmali, który tak, mamy tak. Na wystawie. Dwa pozostałe to są rzeczywiście duże płótna, ewidentnie też wykorzystanie takiej kolorystyki sepiowej po to, żeby pokazać no już bardzo konkretne momenty z historii budowy portu. To jest akurat na tym pierwszym obrazie, widzimy, można powiedzieć, zalążek zabudowy, czyli wspomniana przez koleżankę pierwsza elektrownia portowa wraz z drewnianymi, zupełnie tymczasowymi budynkami, jak i zarys portu tymczasowego, czyli jeszcze drewnianego mola w głębi, statek szkoleniowy Lwów. Także no mnóstwo historii, które można by było na kanwach tego konkretnie obrazu opowiedzieć. Natomiast po przeciwnej stronie widzimy moment zatapiania skrzyń żelbetowych, czyli też no, taki zupełnie techniczny moment, wydawałoby się nic ciekawego i to moment zazwyczaj ukryty przed oczami gapiów.
Mnie się to wydaje bardzo ciekawe, zatapianie takiej ogromnej płyty na granicach ludzkich możliwości.
Tak to zresztą było i nierzadko zdarzały się wypadki. Nie mówię tu o wypadkach i stratach w ludziach, natomiast rzeczywiście te skrzynie eksperymentalnie zupełnie wykonywane w Gdyni, te największe potrafiły pękać, także ten proces budowy i wypracowania najbardziej odpowiedniego formatu, wymiaru tej skrzyni, to było też dojście do gdyńskich rozwiązań i też gdyński sposób wodowania skrzyń również w literaturze tak określany.
Mają swój delikatny urok te obrazy, ale jednocześnie ta precyzja detalu, prawda, aż chciałoby się wejść.
powiedzieć, że niemalże z fotograficzną dokładnością. I tutaj taka ciekawostka, że ci, którzy nie mieli okazji przyglądać się budowie portu tam, no wiadomo, w latach międzywojennych, czasami wykorzystywali za wzór pocztówki z tamtego okresu. Przykładem jest chociażby Eustachy Lech-Karłowski, głębienie portu według pocztówki z 1928 roku. No, czy też wcześniej wspomniany Zbigniew Kosmala. Jest jedna fotografia, no, która jest wręcz, no, prawie że niemalże identyczna co ten obraz. Więc najprawdopodobniej on się inspirował jedną z pocztówek z fotografii Romana Romanowskiego. Także Anna Szulc-Pokrywka z dużą dozą prawdopodobieństwa inspirowała się pocztówkami tamtego okresu. Co widać też po kompozycji, po układzie.
A co tam tak świeci? Michalina Krzyżanowska, Gdynia, basen prezydenta około 1936 roku. No pięknie oświetlony, ale też rzeczywiście świeci.
Artystka miała też zamiłowanie do takich dużych, panoramicznych ujęć. Jej obrazy są często pełne przestrzeni, niekiedy światła, no trochę taka też mroczna, prawda, kolorystyka, te charakterystyczne ołowiane barwy, to było typowe dla jej malarstwa. No szczególnie sobie upodobała tematykę morską i portową.
Michalina Krzyżanowska jest oczywiście jedną z tych artystek, która realizowała, malowała swoje prace w czasie, no, w rzeczywistym, tak? Kiedy rzeczywiście patrzyła na takie obrazki. Więc no, to jest dosyć ciekawe, że akurat kobietę taka tematyka zainteresowała. To są też duże formaty i też bardzo precyzyjnie określane momenty w historii, kiedy rzeczywiście autorka swój temat do obrazu wybrała i w którym momencie to malowała.
Na wystawę wrócimy po krótkiej przerwie.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Jesteśmy w Muzeum Miasta Gdyni i oglądamy nową wystawę Morze, Miasto, Port. Naszymi przewodniczkami są kuratorki ekspozycji Gabriela Zbirochowska-Kościa i dr Anna Orchowska-Smolińska. Wędrowałyśmy po pierwszej z sal wystawy i może do niej wrócimy, ale chodźmy zobaczyć, co jest tam w tej drugiej, bo ja widziałam tam i numery miesięcznika Morze na przykład i parę innych ciekawych rzeczy.
Tu jest w zasadzie takie połączenie obrazów stricte rzeczywistych z totalną abstrakcją i takim wyjściem poza ramy, można powiedzieć. Chociażby w tej chwili patrzymy na dwa obrazy zestawione. Tu będziecie Państwo mieli sposobność zapoznania się z bardzo często z takimi seriami albo parami obrazów, które świadomie zestawiłyśmy po to, żeby stworzyć pewną konfrontację, trochę zainspirować do samodzielnych też analiz. I chociażby tu patrzymy na wspaniałe, duże płótno Mariana Mokwy, na którym, no już celebryta, Mokwa w 30 roku to już był celebryta Gdyni, właściciel galerii, więc no nic dziwnego, że pozwalał sobie na takie duże formaty dotyczące stricte swojej przestrzeni, swojego miejsca i swojego portu. I tu pokazuje nam port od strony falochronu. Nietypowe ujęcie i też w rzeczywistości niedostępne miejsce. Także ja sobie myślę, że Mokwa rzeczywiście mając już ten prestiż i uznanie, nie miał problemu, żeby wejść w te niedostępne miejsca portu i stamtąd malować. To jest pewna ciekawostka. Natomiast pokazuje tu no, pełen takiego życia obraz samego portu, bo rzeczywiście od strony falochronu możemy od zewnątrz spojrzeć do wnętrza, więc wszystkie charakterystyczne obiekty, jak i ruch, praca na samym falochronie panów, którzy układają tor po którym później może być odbywać się transport ładunków. Natomiast drugi obraz, również pełen dynamiki, Antoniego Kierpala, pokazuje nam wpływający do portu statek Batory. Tu przyznam, że są małe kontrowersje, bo jedni mówią, że on wpływa, drudzy mówią, że wypływa. W zasadzie pozostawmy Państwu to już do samodzielnej analizy.
Ale rybacy się dziwią.
Tak, rybacy z pełną nostalgią. Jeden z nich trzyma w ręku chustkę i prawdopodobnie macha do pasażerów tego Batorego, witając lub żegnając. Natomiast fala rzeczywiście intensywnie wkrada się na pokład tej łodzi rybackiej. Pełna dynamiki praca. Natomiast mnie oczywiście to interesuje, co jest, można powiedzieć, znów gdzieś po bokach tej pracy, czyli to są fragmenty falochronu z latarniami sygnalizującymi właśnie główki portu, wejście do portu. Więc no, nie mamy wątpliwości znów, że jest to właśnie Gdynia. Transatlantyki zresztą pojawiają się też na dwóch innych pracach. I tu mamy takie zestawienie znów Mariana Mokwy i Janusza Marii Brzeskiego. Zupełnie jakby skrajnie różne podejście od takiej pastelowej impresji właśnie znów Transatlantyka Batorego po pełną ekspresji pracę Janusza Marii Brzeskiego i on ze swoją typową dla siebie nonszalancją pokazuje taką praktycznie no, geometryczną kompozycję, mało realistyczną, ale jednak z trzema kluczowymi elementami, czyli burta statku, żuraw przeładunkowy i duża, pokaźna mewa, która to wszystko omiata wzrokiem.
Która zwraca naszą uwagę najpierw, prawda? Ale ja tutaj patrzyłam, bo to jest ta część wystawy w ciągłym ruchu i to jest to, z czym nam się malarstwo marynistyczne właśnie w pierwszym momencie kojarzy, prawda? Czyli fale, woda, burza, mewy.
Ten żywioł, który ma no, różne oblicze, od rekreacyjnego, romantycznego, poprzez kapryśne, nieokiełznane, ale czasami no, wręcz groźne. Śmiertelnie groźne. Tutaj zestawiłyśmy akurat trzy ciekawe przedstawienia fal, studium fal, samej fali. Tutaj fala jest głównym bohaterem. Pośrodku mamy piękny obraz Antoniego Suchanka. W jego przypadku to nie jest jakby symbol zagrożenia, ale tak jak Wojciech Zmorzyński zaznacza, takiej afirmacji życia, szczęścia, afirmacji życia. To jest jedna z najnowszych prac 2020 roku autorstwa Artura Baranowskiego Barents. Fala z wściekłością rozpryskująca się o piaszczysty brzeg.
To już jest fala XXI wieku, śmiem twierdzić, przy naszych zmianach pogodowych. Przepraszam za wtręt, ale tak mi się kojarzy z tym, co mamy choćby dziś za oknem.
Tak. To też się właśnie kojarzy z falami, które czasami widzimy, jak tutaj są sztormy. I no piękne ujęcie, bardzo dramatyczne, pełne grozy, ale pełnia kunsztu malarskiego. Natomiast tutaj praca Wacława Żeboklickiego, Wzburzone morze. O tyle ciekawa praca, że chociaż przedstawia tą wzburzoną falę, która się wsfurią, rozbija piaszczysty brzeg, no jednak delikatnie została dosyć opracowana, prawda? Tak finezyjnie, lekko jest to bądź co bądź pastela. Więc
trochę jak japońskie, prawda?
Tak, też takie budzi trochę skojarzenia.
Góra Fuji tam gdzieś i ta fala. Tak.
I fala Hokusaja, tak, jak najbardziej też japońskie skojarzenia miałam. No i tutaj taka czwarta, skromna, nieskromna praca Jana Gasińskiego, malutka, ale pełna takiego uroku, pewnej takiej melancholii, prawda, z tą zagubioną jednostką pływającą gdzieś tam, majaczącą na horyzoncie. No i tutaj to, na co zawsze zwracam uwagę, jak tylko komuś opowiadam na tym obrazie, pięknie opracowany fragment fali spadającym nań światłem. Warto się przypatrzeć temu, jak pięknie artysta opracował tymi delikatnymi pociągnięciami pędzla te żyłki spienione wody, unoszące się tutaj kolor odbijającej się żaglówki, mew, morza.
Jednocześnie, gdyby ktoś powiedział, że morze jest zielone, niebieskie, turkusowe bądź szare, to absolutnie nie. Tutaj właściwie można by każdy prawie kolor znaleźć, prawda?
Każdy kolor, absolutnie. No przepraszam, taki mały wtręt z mojego ulubionego filmu Dziewczyna z perłą, kiedy Vermeer i Greach stoją przy oknie, no i on ją tam powoli wprowadza w te tajniki malarstwa. To jakiego koloru są chmury? Kiedy dziewczyna mówi, że chmury są białe, malarz jest bardzo rozczarowany i patrzy tak wymownie w okno. Dziewczyna się natychmiast poprawia i mówi, nie, są błękitne, różane, beżowe. Mają wiele kolorów i wtedy artysta się uśmiecha i to zawsze mi się kojarzy właśnie z tą falą, z tymi kolorami. Nie ma jednego koloru fal.
A tutaj to już burza, taka straszna burza, jak z jakichś romantycznych opowieści z latającego Holendra. Marian Mokwa.
Tak. Wzburzone, może nie do końca zburzone, ale czujemy tutaj taką niepokojącą atmosferę, że zaraz zacznie się coś dziać, coś niedobrego, zaraz zmieni się pogoda, aż słychać to popurkiwanie burzy w tle. No, Marian Mokwa, cytując samego artystę, cały swój talent pragnął poświęcić morzu. Kochał wszystko, co morskie, też studiował budowę okrętów, statków, różnego rodzaju maszyn. Powiedział, że jeżeli chcemy malować morze, to możemy się bardzo dobrze przepatrzeć. Trzeba je zrozumieć, trzeba w nie wejść, pojąć je całym swoim sercem. I to znajduje swoje odzwierciedlenie w jego pracach jak najbardziej.
I tu widzimy, że stąd coś nadchodzi, prawda? Tam jeszcze światło, a tutaj już to... Często tak nad morzem jest, że widzimy, co było, co jest i co będzie. Tam jest plaża, chyba jedyna plaża tutaj w ogóle z ludźmi na tej wystawie. Może przesadzam, ale prawda?
Plaża i też... Taka próba zwrócenia uwagi na horyzont. Ten horyzont możemy obserwować z dwóch kierunków. Zarówno od strony lądu i ta plaża Wygrzywalskiego zdecydowanie sprzyja takiej percepcji od strony lądu, jak i możemy spoglądać na horyzont od strony wody, wpływając chociażby do portu, obserwując horyzont z tą linią brzegową, taki urozmaicony linią brzegową. Także to jest praca Krzyżanowskiej i te dwa obrazy w takiej zupełnie różnej palecie barwnej, ten horyzont nam z obu stron omawiają.
Ta praca jest pełna światła, słońca, przestrzeni, no niemalże na pewno jest to pokłosie tych inspiracji artystycznych, inspiracji podróżami, między innymi do Włoch Feliksa Michała Wygrzywalskiego.
Tu znów widzimy kolorowe cienie, prawda? Chmury rzucają cienie tak.
Różowo-fioletowe, niebieskie. Różowo-fioletowe, niejednoznacznie czarne, tylko tak.
I to jest Gdynia 1925, czyli to jest retroplaża. Rzeczywiście jest tu ktoś nawet w kapelusiku, czy nie wiem w czym, no jak to, kapelusik chyba inaczej się tego nie da nazwać. I z laseczką, parasolki, nie ma parawanów, no tak, to jest lata 20.
Tak, dokładnie. Czyli to morze takie o charakterze rekreacyjnym, gdzie tutaj ludzie zażywają kąpieli, opalają się, wypoczywają, łapią słoneczne promienie, czyli zupełnie inna atmosfera, którą odnajdujemy na tym obrazie naprzeciwko. Czyli tak jak wcześniej wspomniałam, morze o różnych obliczach, ale też port o różnych obliczach.
Tutaj trochę minęłyśmy ten kącik, on jest taki właśnie, nie wiem, edukacyjny, historyczny, bo tutaj miesięcznik morze, plakaty.
Ekspresyjne, tak bym powiedziała. Dosyć mocno przykuwa wzrok barwna kolorystyka, zarówno plakatów, trzech plakatów z lat 30., które no, nie tylko opisują albo też zachęcają do przybycia do Gdyni, mówią o nowym porcie nad Bałtykiem. Wspaniały plakat Norblina z żywą kolorystyką i też dynamiczną, pełną ekspresji i sytuacją na nabrzeżu portowym po wpłynięciu do portu statku, jak i dwa plakaty, które zachęcają do podróży transatlantykami. Jeden reklamuje linie żeglugowe Gdynia-Ameryka, drugi również tą samą linię zachęca do daleko morskich podróży. I też pokazujemy tu miesięczniki morze, które jak się okazało po bliższym zapoznaniu się z okładkami z różnych okresów, one również zawierają istotne prace artystyczne i wypowiedzi szeregu artystów znanych w owym czasie. Także no, są to zarówno takie realistyczne, akademickie prace, pełne ekspresji, jak i pewne abstrakcje i też wykorzystanie fotomontażu, takiego kolażu artystycznego i też samej fotografii artystycznej.
A propos abstrakcji, to tutaj patrzę...
No. Tak, Tutaj mamy
ten obraz. Mogę powiedzieć ryby, żaglówki, ale tak naprawdę to nie mam pojęcia.
Tak, ja też zastanawiałam się, co tak naprawdę może to prezentować. Mam jakby dwie propozycje. Albo to są właśnie żaglówki, albo przelatujące nad morzem ptaki. No tutaj interpretacja jest dowolna. Być może ta partia w dolnym prawym rogu, może to jest fragment nabrzeża. Trudno powiedzieć. Drugi ten obraz, też Maksymiliana Kasprowicza, to jest, ja to tak nazywam, kompozycję symultaniczną, ponieważ wpleciona jest tutaj proza życia, czyli rybark, który łowi ryby, krążąca po nabrzeżu mewa, poler, który służy właśnie do cumowania jednostek pływających, znaki świetlne. Tutaj jeszcze można odnaleźć jakieś ślady realizmu, ale w tym przypadku artysta idzie o krok dalej, już w kierunku takiej no, prawdziwej, można powiedzieć, abstrakcji. Jak jesteśmy przy abstrakcji, to możemy też powiedzieć parę słów o pracach Kazimierza Ostrowskiego, które tutaj...
Właśnie tutaj, bo to też jest jego, prawda? Tak, tutaj, tak, tam, zresztą zestawiona...
Z Maksymilianem Kasprowiczem, natomiast gro prac Kazimierza Ostrowskiego jest zestawionych tutaj na tej ścianie po lewej. Też chciałam zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz. Poczynając od tej pracy, przedstawiającej jednego z braci artysty, Mariana Ostrowskiego jako spawacza, taka wędrówka od takiego w miarę realistycznego przedstawienia po stopniowe odrealnianie. No w tym momencie postacie tutaj pracowników stoczniowych są sprowadzone do znaku geometrycznego, tak, są ledwie rozpoznawalne.
Dla mnie nierozpoznawalne.
Tak, bardzo się dobrze wpisują, wkomponowują w te dźwigi i inne maszyny, ale tak, to są pracownicy.
To jak rozumiem droga, czyli jakby stadium pośrednie poszukiwań, tak? Czyli upraszczanie takie geometryzowanie.
Takie, tak, geometryzowanie, no tutaj prawda, wygląda niemalże jak średniowieczny rycerz w takiej konwencji.
I to zawisza bardzo czarny, tak, tak. A to też jest spawacz.
Spawacz, tak. Tutaj mamy akurat przedstawienia trzech spawaczy na wystawie.
Tu też grupa spawaczy w dolnej części tego obrazu. Ja przyznam szczerze, że to jest jeden chyba z moich bardziej ulubionych obrazów Ostrowskiego. No właśnie chociażby przez tą taką umowność, zupełnie nietypowe potraktowanie ludzkiego ciała w tym wypadku. Taka totalnie geometryczna kompozycja.
Barwna. Kolorowa, ale ja myślę, że tutaj no, przynajmniej przez chwilę stańmy koło obrazu Antoniego Suchanka i to jest 36 rok, dok pływający w Gdyni, czyli znowu historia i sztuka się łączą tutaj, prawda?
Tak, takie początki Gdyni jako stoczni i przedstawienie przez Antoniego Suchanka pierwszego pływającego doku, który w Gdyni funkcjonował, jeszcze kiedy stocznia rodziła się dosyć boleśnie, nie był to łatwy proces. Natomiast sama praca gdzieś też w głębi, znów widzimy statek Lwów. To jest no, też pełna, myślę, typowej dla Suchanka stylistyki i takiej zupełnie mimochodem malowania i rozcierania farby na papierze akurat w tym wypadku. To jest w ogóle cała przestrzeń poświęcona życiu stoczniowemu. I tu artyści, jak widać, w bardzo różny sposób na temat tego pełnego dynamiki życia stoczniowego się wypowiadają. Całą tą opowieść zaczynamy od dwóch obrazów Henryka Baranowskiego. Ciężko mówić o tej wystawie i o Gdyni, i o marynistyce, nie wymieniając tego nazwiska. Operował on niesłychanie taką żywą paletą barw, ale też bardzo charakterystyczną w moim uznaniu właśnie dla tego naszego wybrzeża, tak, i tego otoczenia morza i nietypowych pór roku, takich chociażby jak dzisiaj załamań pogody. No to jest taka typowa kolorystyka, bym powiedziała, gdzieś zmieszana właśnie z tą kolorystyką taką brunatną, trochę zabrudzoną, pewnie charakterystyczną oczywiście dla tych przestrzeni stoczniowych. Więc są to dwa płótna, jedno z lat 70. pokazujące w rzeczywistości teren budującego się terminalu kontenerowego. Natomiast na przeciwległym brzegu kanału portowego widzimy właśnie gdyńską stocznię z ogromną suwnicą portową, więc no, nie ma też wątpliwości, co to za miejsce jest przez autora przedstawione. A drugi to jest statek w doku i też taka właśnie intensywna, brunatna paleta, która świetnie moim zdaniem oddaje ten klimat stoczniowy.
Miejsca niedostępne dla cywili, że tak powiem. A z drugiej strony po horyzont, a nawet chyba bardziej podoba mi się angielska wersja tego tytułu, As Far As I Can See, czyli tak daleko jak oko sięga, jak oko może zobaczyć, prawda? I to są takie prace, które rzeczywiście pozwalają i ten obraz, i tutaj ta tkanina wypuścić, że tak powiem, oko aż po kres.
To jest w zasadzie obraz, który można by było powiedzieć, że taką klamrą zamykamy całą wystawę, gdyż jest to Morze Sargasowe, więc bardzo odległe od naszego Morza Bałtyckiego obszary. No i wydaje się, że ta Gdynia jest w tym wypadku pewnym wyjściem właśnie na odległe oceany, odległe morza. Dlaczego nie?
Czy na przykład ta piękna tkanina, malowany jedwab Aleksandry Bibrowicz-Sikorskiej. Tutaj też interpretacje są rozmaite, dowolne. No według mnie praca ta przedstawia morską florę i faunę widzianą pod załamującą się falą. No i oczywiście pięknie dobrana kolorystyka. Tutaj z kolei, jeżeli bym mogła jeszcze dodać swoje osobiste wrażenia dotyczące tego obrazu, statek w doku Henryka Baranowskiego, za każdym razem jak na niego patrzę, ja czuję bijący od wody chłód i zapach kropel deszczu noszący się w powietrzu. I bardzo ciekawie te chłodne barwy kontrastują z tą barwą ciepłą, którą opracowana została partia statku. Bardzo ciekawy, kolorystyczny kontrast. Zawsze wywoływało to na mnie duże wrażenie.
Taka rdza jakby, prawda?
Tak, tak. Takie typowe właśnie dla stoczni, takie pokryte rdzą. Tak, jednostki.
Powoli kończymy nasze zwiedzanie. Mam nadzieję, że jeszcze na chwilkę zajrzymy do tamtej sali, ale chciałam jeszcze tutaj. No i intrygująca sprawa i jeszcze tu jest takie zadanie, żeby znaleźć samochód i rozpoznać markę. Tego się nie podejmuję, ale tak czy inaczej. Co to są za prace?
To są płytki cynkowe, czyli taki można powiedzieć półprodukt ostatecznej pracy artystycznej, którą możemy też tu na ścianie obejrzeć. Jedna z tych płytek posłużyła właśnie do tego, żeby ją wykonać. I możemy się trochę zapoznać z tą niezbyt znaną techniką, znów dla laika, który nie jest artystą, który operuje tą techniką graficzną. Jest to nietypowe. A tu artysta, rzeczywiście nie mamy wątpliwości, że musiał wizerunek każdego z tych statków i jego otoczenia ująć w sposób lustrzany. Tak? Czyli mamy tu chociażby statek Jan Matejko, podpisany Jan Matejko, w sposób lustrzany i na tej drugiej ścianie już Jan Matejko w wersji takiej gotowej.
Stanisław Rolicz, tak? I jego prace.
Też mamy Konstanty Gorbatowski, jedna z prac Konstantego Gorbatowskiego, zwanego też gdyńskim surrealistą, ze względu na tego pełne oniryzmu, fantazji, takiego tajemniczego niedopowiedzenia pracę. Bardzo specyficzny klimat, troszeczkę mroczny, enigmatyczny, no i ten intrygujący budynek, który widzimy w tle. Niektórzy żartują, że zaprognozował powstanie Sea Towers. Oczywiście to w ramach żartu, no ale no coś w tym jest. Tak.
Jak możemy zobaczyć w narożniku pracy, sam artysta podpisał, to jest 1958 rok i bardzo wysoka zabudowa gdzieś na brzegu. Także no, ciężko powiedzieć, co to jest, ale rzeczywiście pewna ciekawostka. Natomiast samo przedpole, ten pierwszy plan pracy, to jest taka iluzja związana z odbłyskami, takimi blikami od wody i wydaje mi się, że dosyć realistycznie, jak sobie gdzieś z dala staniemy, możemy wręcz tu się zanurzyć w tej pracy.
Już naprawdę kończymy nasz spacer, zachęcając wszystkich do tego, żeby tu przyjść i po prostu popatrzeć, też poczytać. Jak to oglądać te wystawy? Stamtąd tam, jakoś tak czytać, chodzić?
My jakby zasugerowałyśmy pewną ścieżkę, chociażby poprzez te tytuły, ale oczywiście widzowie mogą obrać sobie ścieżkę dowolną. To jest jakby nasza sugestia, ale wiadomo, najlepiej zacząć od lądu, zakończyć na morzu, natomiast w obrębie poruszania się w konkretnej sali, to tutaj też dajemy pewną swobodę i dowolność. To jest po prostu nasza sugestia tematyczna.
Istotne takie przełomowe momenty, tudzież pewne dopowiedzenia, jeśli chodzi o życiorys autora, jakieś jego wcześniejsze dokonania i doświadczenia, sugerujemy w rejonie podpisów. Te podpisy, one są niektóre rozszerzone i tam rzeczywiście możemy się zagłębić w tym tekście i trochę więcej dowiedzieć. Pojawiają się też takie nasza dyskusja z odbiorcą w formie takich podpisów kuratorskich, gdzie również zadajemy nietypowe pytania, sugerujemy, żeby się nad czymś zastanowić, na coś zwrócić uwagę, na elementy, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, natomiast trzeba bliżej się przyjrzeć pracy i coś tam dostrzec, więc zachęcamy do takiej dyskusji z nami, jakiegoś bliższego poznania tych prac. To, co ja mogę powiedzieć, już też oprowadzając kilkakrotnie różne osoby, widzę, że jest na tyle różnorodne zestawienie tych prac w różnych charakterystykach, stylistykach, z różnym opracowaniem, z różnych okresów, bardziej takie autentyczne i akademickie w swoim charakterze i bardziej abstrakcyjne, więc myślę, że każdy znajdzie coś, co jemu akurat przypadnie do gustu, coś, co polubi.
Tak, właśnie z koleżanką starałyśmy się zaprezentować jak najbardziej taki bogaty przekrój, żeby każdy z widzów mógł znaleźć coś dla siebie. Czyli z jednej strony ten realizm, wręcz taka fotograficzna, dokumentacyjna dokładność w odwzorowaniu natury, a z drugiej strony te brawurowe, odważne eksperymenty Kazimierza Ostrowskiego, czyli dosyć taki szeroki przekrój. Uważam, że to jest jeden z atutów tej wystawy.
Bardzo dziękuję za to oprowadzenie.
Dziękujemy bardzo.
A oprowadzały nas kuratorki dr Anna Orchowska-Smolińska i pani Gabriela Zbirochowska-Kościa.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.